Przechadzka po równinie. Celka ta, właściwie mówiąc, była arsenałem i szatnią Nautilusa. Stuzin przyrządów nurkowych, rozwieszonych na przepierzeniu, oczekiwał wybierających się na przechadzkę. Ujrzawszy je, Ned Land okazał widoczny wstręt do przywdziania tego ubioru. Ależ mój dzielny Nedzie, rzekłem, lasy wyspy Crespo są to lasy podmorskie. Tak, mruknął oszczepnik, widząc rozwiane swoje marzenia o świeżym mięsie. I pan się w to, panie Aronnax, ubierzesz? Trzeba, mości Nedzie. Wolno panu, odrzekł wzruszając ramionami. Ja zaś, jeżeli mnie gwałtem nie zmuszą, nie włożę tego za nic w świecie. Nie będę cię zmuszać, mości Nedzie, odezwał się kapitan Nemo. A Conseil, czy się odważy? Zapytał Ned. Ja wszędzie pójdę za panem, odparł Conseil. Na zawołanie kapitana przybyło dwóch ludzi z załogi, żeby nam pomóc do przywdziania tych ciężkich, nieprzemakających sukien zrobionych bez szwu z kauczuku i przyrządzonych w ten sposób, żeby zdołały wytrzymać wysokie ciśnienie. Rzekłbyś, że to zbroja zarazem giętka i mocna. Składała się z kaftana i spodni zakończonych grubym obuwiem z ołowianymi podeszwami. Tkanina kaftana nasadzona była miedzianymi blaszkami, które opancerzały pierś, chroniły ją od parcia wód i dozwalały płucom swobodniej działać. Rękawy kończyły się w kształcie giętkich rękawiczek, nie krępujących bynajmniej poruszeń ręki. Co za ogromna różnica pomiędzy tym udoskonalonym przyrządem a niekształtnymi przyborami nurkowymi, jak na przykład korkowe pancerze, kaftany bez rękawów, suknie morskie, skrzynie, wynalezionymi i używanymi w XVIII wieku. Kapitan Nemo, jeden z jego towarzyszów, rodzaj olbrzyma posiadającego zapewne ogromną siłę, Conseil i ja oblekliśmy się wkrótce w owe suknie nurkowe. Pozostawało już tylko wsunąć głowę w metalową banię. Poprosiłem jednak przedtem kapitana, by mi pozwolił obejrzeć nasze strzelby. Jeden z załogi Nautilusa podał mi pojedynkę z dużą, a wewnątrz pustą kolbą ze stalowej blachy. Kolba ta służyła za zbiornik zgęszczonego powietrza, które klapka otwierająca się za pociągnięciem kurka wpuszczała do metalowej lufy. Pudełko na kule, wyżłobione w kolbie, zawierało 20 pocisków elektrycznych, które za pomocą sprężyny same wsuwały się w lufę. Po każdym wystrzale broń była zaraz nabita. Kapitanie Nemo, rzekłem, jest to broń doskonała i łatwa w użyciu. Radbym co żywo ją wypróbować, lecz jakże dostaniemy się na dno morza? W tej chwili, panie profesorze, Nautilus spoczywa na dnie 10 metrów pod wodą i pozostaje nam tylko wyruszyć. Ale jak przyjdziemy? Zobaczysz pan. Kapitan Nemo włożył głowę w metalową banię. Conseil i ja zrobiliśmy to samo, słysząc, jak Kanadyjczyk życzył szyderczo szczęśliwych łowów. Górna część naszej odzieży zakończona była podziurkowanym miedzianym kołnierzem, do którego przyśrubowano metalowy szyszak. 3 wycięte w nim otwory opatrzone grubymi szkłami dozwalały widzieć w każdym kierunku, przy obrocie głowy wewnątrz bani. Po przymocowaniu hełmu jak należy, przyrządy Rouquierolla zaczęły natychmiast działać i co do mnie, oddychałem zupełnie dobrze. Z lampą Ruhmkorffa, zawieszoną u pasa i z fuzją w ręku, gotów byłem do drogi. Wyznam jednak otwarcie, że w tym ciężkim odzieniu i przykuty do pomostu ołowianymi podeszwami nie zdołałbym postąpić kroku, ale wypadek ten był przewidziany. Poczułem, że mnie popchnięto do małego, przyległego do szatni pokoiku. Towarzysze moi, również popychani, postępowali za mną. Usłyszałem, jak się zamknęły za nami drzwi opatrzone w szczelne zasuwy i ogarnęła nas głęboka ciemność. Po kilku minutach obiło mi się o uszy przeraźliwe świśnięcie. Oczywiście wpuszczono za pomocą rury z zewnątrz statku wodę, która zalewając nas napełniła wkrótce cały pokój. Wówczas otworzyły się drugie drzwi z boku Nautilusa i ujrzeliśmy blade półświatło. W chwilę potem stąpałem po dnie morskim. A teraz jakże mam skreślić wrażenia pozostałe mi z tej podwodnej przechadzki? Wyrazy są bezsilne na opowiedzenie tylu cudownych zjawisk. skoro pędzel nawet niezdolny jest oddać w zupełności właściwych płynnemu żywiołowi uroków, jakżeby pióro mogło temu podołać. Kapitan Nemo szedł naprzód, a towarzysz jego postępował o kilka kroków za nami. Conseil i ja trzymaliśmy się obok siebie, jak gdyby wymiana słów przez nasze metalowe skorupy była możliwa. Nie czułem już ciężaru mej odzieży, obuwia, zbiornika z powietrzem, ani nawet tej grubej bani, w której głowa moja kołatała się jak migdał w łupinie. Wszystkie te przedmioty zanurzone w wodzie traciły część swej wagi równą wadze wypychanego przez nie płynu i było mi bardzo wygodnie z tym prawem fizycznym odkrytym przez Archimedesa. Przestałem być ociężałą masą i posiadałem swobodę ruchów, względnie nawet dość znaczną. Jasność oświetlająca grunt na 30 stóp pod powierzchnią oceanu zadziwiła mnie swoją mocą. Promienie słoneczne z łatwością przenikały wskroś wodną masę, rozpraszając jej zabarwienie. Rozróżniałem wyraźnie przedmioty w odległości 100 metrów. Dalej nieco tło ich nieznacznie i stopniowo zaciemniało się ultramarynową barwą, błękitniało w oddali i zacierało w mglistej pomroce. Naprawdę otaczająca mnie woda zdawała się rodzajem powietrza gęstszego od naszej atmosfery ziemskiej, lecz niemal równie przezroczystego. Nad sobą widziałem spokojną powierzchnię morza. Szliśmy po drobniutkim, gładkim piasku, niepomarszczonym, jak piasek wybrzeży, noszący ślady kołysania się fal. Lśniący ten kobierzec, istny reflektor z zadziwiającą siłą odbijał promienie słońca, i stąd to pochodził ów niezmierny blask przenikający wszystkie atomy płynu. Czy uwierzą mi, gdy powiem, że w tej 30-stopowej głębinie widziałem tak wyraźnie, jak wśród jasnego dnia na ziemi? Przez kwadrans stąpałem po tym iskrzącym się piasku, posianym nieujętym pyłkiem muszel. Pudło Nautilusa zarysowane w kształcie długiej skały powoli znikało nam z oczu, ale latarnia jego w razie, gdyby ciemność nastała w wodzie, miała ułatwić nam powrót, roztaczając z niezmierną wyrazistością swoje promienie. Dla tych, którzy na lądzie tylko widzieli te żywe, białawe smugi rysujące się wydatnie, efekt ten trudny jest do zrozumienia. Tam bowiem kurzawa nasycająca powietrze nadaje im pozór mgły świetlnej, ale na morzu i pod morzem rzuty elektrycznego światła rozchodzą się z niezrównaną czystością. Szliśmy wciąż dalej, a rozległa, piaszczysta równina zdawała się nie mieć granic. Odgarniałem ręką zapadające za mną płynne zasłony, a ślad moich kroków zacierał się natychmiast pod ciśnieniem wody. Wkrótce niektóre kształty przedmiotów, zaledwie majaczących w oddali, zarysowały się przed mymi oczyma. Ujrzałem na pierwszym planie skały zasłane najpiękniejszymi okazami zwierzokrzewów i stanąłem zdumiony zjawiskiem właściwym tylko podmorskiej otchłani. Była wówczas godzina 10 rano. Promienie słońca padały na powierzchnię fal pod kątem dosyć ukośnym i za dotknięciem ich światła rozłożonego przez załamanie się, jakby w pryzmacie, kwiaty, skały, odziomki, muszle mieniły się po brzegach 7 kolorami słonecznego widma. Był to cud, uroczystość dla oka. Owa gra barwnych odcieni, istny kalejdoskop kolorów, zielonego, żółtego, pomarańczowego, fioletowego, niebieskiego, błękitnego, słowem cała paleta szalonego kolorysty. Czemuż nie mogłem podzielić się z Conseilem żywymi wrażeniami bijącymi mi do mózgu i współzawodniczyć z nim w okrzykach uwielbienia? Czemuż nie umiałem jak kapitan Nemo i jego towarzysz wymieniać swych myśli za pomocą umówionych znaków? To też w braku czego lepszego mówiłem sam do siebie. Krzyczałem w miedzianym pudle zamykającym mi głowę. Zużywając może na próżne wyrazy więcej powietrza niż należało, na ten wspaniały widok Conseil również jak ja przystanął. Oczywiście wobec tylu rozlicznych okazów zwierzokrzewów i mięczaków dzielny chłopiec klasyfikował, wciąż klasyfikował. Polipy i jeżowce zalegały obficie grunt. Różne odmiany izyd, kornuralie, żyjące samotnie. Pęki okulin dziewiczych, oznaczanych dawniej nazwą białych korali, gąbkowate najeżone w kształcie grzyba, anemony lgnące żylastą koroną tworzyły kwiecisty ogród, ubarwiony jeszcze porpitami strojnymi kryską lazurowych macek. Gwiazdami morskimi, tworzącymi swe konstelacje na piasku i asteroptytami brodawkowymi, mającymi pozór cieniuchnej koronki utkanej rękami najad, której festony kołysały się przy lekkim falowaniu wody sprawionym naszymi krokami. Z niekłamaną przykrością deptałem nogami te świetne gatunki mięczaków zalegających grunt tysiącami, owe spiralne pogrzebyki, młotki, donaksy opatrzone krzewistymi mackami, prawdziwe skaczące muszle, wartołki gruszkowate, czerwone kasydy, strąby białoskrzydłe i tyle innych tworów oceanu. Ale trzeba było iść i szliśmy dalej. A tymczasem przepływały nam nad głowami gromady żegawnic, ciągnąc za sobą rozkołysane ultramarynowe macki, meduzy, których opalowe lub bladoróżowe parasole osłaniały nas od promieni słonecznych i pelagi ogonkowe, które w ciemności posiały nam drogę fosforycznymi światełkami. Przejrzałem wszystkie te dziwy na ćwierćmilowej przestrzeni, zatrzymując się ledwie na chwilę i zdążając za kapitanem Nemo, który mnie przyzywał skinieniem. Nie za długo zmieniła się natura gruntu. Po piaszczystej równinie nastąpił pokład lekkiego iłu, zwany przez Amerykanów oazą, złożony wyłącznie z krzemistych lub wapiennych muszel. Następnie przebiegliśmy łąkę wodorostów, podmorskich roślin niewyrwanych jeszcze przez wodę i rozradzających się z niezmierną bujnością. Te gęsto splecione trawniki, miękkie w dotknięciu stopą, mogłyby iść o lepsze z najdelikatniejszymi dywanami utkanymi ręką człowieka. Zieloność rozścielająca się nam pod stopami rozwijała się jednocześnie ponad głowami. Lekka altana z roślin morskich, zaliczonych do obfitej rodziny wodorostów, z której poznano już 2000 gatunków, splatała się na powierzchni wód. Widziałem kołyszące się długie wstęgi fukusów, jedne kuliste, inne rurkowate, rośliny z gatunków wawrzynowatych, gałęzistych, a z cieniutkim liściem, palmowate, podobne do kaktusowych wachlarzy. Zauważyłem, że rośliny zielone trzymały się najbliżej powierzchni morza, a czerwone pośredniej głębokości, pozostawiając szarym i czarnym tworzenie ogrodów i klombów w odleglejszych warstwach oceanu. Wodorosty te są prawdziwym cudem stworzenia, jednym z dziwów flory ogólnej. Rodzina ta wydaje zarazem najdrobniejsze i najogromniejsze na kuli ziemskiej rośliny. Jak bowiem naliczono 40 tysięcy owych niedostrzeżonych odziomków na przestrzeni 5 kwadratowych milimetrów, tak znowu widziano fukusy, których długość przechodziła 500 metrów. Upłynęło 1,5 godziny od chwili opuszczenia Nautilusa. Było blisko południa. Poznałem to po pionowym padaniu promieni słonecznych, które przestały już łamać się. Czarodziejskie zjawisko barw niknęło powoli. Szmaragdowe i szafirowe odcienie zatarły się na naszym widnokręgu. Szliśmy miarowym krokiem rozlegającym się z dziwnym rozgłosem po gruncie. Najmniejszy szelest rozchodził się z szybkością, do której ucho nie przywykło na lądzie. W rzeczy samej woda jest lepszym przewodnikiem głosu niż powietrze i ten przebiega w niej z poczwórną prędkością. W tym miejscu grunt zniżył się znaczną pochyłością. Światło przybrało ton jednostajny. Doszliśmy głębokości 100 metrów, znosząc wtedy ciśnienie 10 atmosfer, ale mój przybór nurkowy był tak wybornie urządzony, że nie doznałem żadnej dolegliwości. Uczułem tylko pewne stężenie stawów w palcach, lecz i to rychło minęło. Znużenie zaś po dwugodzinnej przechadzce w Chomoncie, do którego tak mało byłem przyzwyczajony, było żadne. Ruchy me z pomocą wody odbywały się z zadziwiającą łatwością. Promień słońca dochodził jeszcze do tej głębokości, ale już słabo. Miejsce silnego blasku zajął zmrok czerwonawy, coś pośredniego pomiędzy dniem a nocą. Widzieliśmy jednak dostatecznie drogę przed sobą i nie było jeszcze potrzeby użyć przyrządu Ruhmkorffa. Naraz kapitan Nemo przystanął, czekając, aż się doń zbliżę, i wskazał mi ręką kilka brył czarnych, wystających w cieniu, w niewielkiej odległości.